Kochani, ja chciałem się z wami podzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w 8 rozdziale listu apostoła Pawła do Rzymian. 8 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Tysiąc strona. Jeśli macie to wydanie Biblii, czytamy od pierwszego wersetu. Czy to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś, kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, by żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli zaś duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha, wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Tej bowiem nadziei zbawieni jesteście, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy się? Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus? Który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest największą radością naszą, że nikt i nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Jest tylko jedna rzecz, która nas od miłości Chrystusowej może odłączyć. Jedna osoba. Wiecie, kto może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? My sami. Właśnie o to chodzi, że my sami możemy spod niej wyjść i możemy z nią nie mieć nic do czynienia. Dlatego to rozważamy Słowo Boże, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, kim jesteśmy, po co na tej ziemi jesteśmy i co mamy do wykonania. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, jakby go tak zapytali, po co przyszedłeś na tą ziemię? No tak, żeby herbatkę popić z kimś, żeby tak pogadać sobie, posiedzieć, pożartować trochę, powygłupiać się, a później wrócę do mojego Ojca do nieba. Czy tak Jezus Chrystus uczynił, czy tak mówił, czy tak się zachowywał? Jezus Chrystus przyszedł w bardzo konkretnym celu, z bardzo konkretnym zadaniem do wykonania. I wiecie, powiem wam, że my na tej ziemi pojawiliśmy się z bardzo konkretnym zadaniem, z bardzo wyraźnym celem i mamy konkretne zadanie do wykonania. Konkretne zadanie. Przyszedłeś na tą ziemię, aby wykonać konkretne zadanie, które Bóg ci powierzył. I albo wiesz o tym, albo nic nie wiesz i żyjesz sobie po swojemu i nawet nie wiesz, że Bóg od czegoś od ciebie oczekuje. Słowo Boże nam mówi, ci, którzy według ciała żyją, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. A więc zobaczmy, jeśli żyjemy według ciała, to znaczy, że nie myślimy o tym, co jest niebiańskie. A jeśli nie myślimy o tym, co jest niebiańskie, to nie wiemy nawet, jaki plan nam Bóg założył, nie wiemy, jakie zadanie nam zlecił, bo nie myślimy o tym, co niebiańskie. Ale jeśli myślimy o tym, co ziemskie, to będziemy żyli tak, jak przeciętnie ludzie na tej ziemi żyją. Po prostu będziemy żyli według cielesnych zasad, według cielesnych upodobań, według cielesnych dążeń i będziemy mieli zamiary dotyczące życia naszego na tej ziemi. I dlatego też największą tragedią człowieka będzie, co? No umrzeć. Dlatego to ludzie mówią, bo najważniejsze jest, aby być zdrowym, żeby można było długo żyć. To jest najważniejsze na tym świecie. I później są różne powiedzonka, które z tym są związane. Jak do 30 roku życia nie zrobisz, do 40 czegoś nie zrobisz, to już nie ma po co żyć. Nie przypominam wam tych powiedzeń, bo wy znacie je wszyscy. Dlatego pamiętajmy o tym, że jeśli żyjemy według zasad ziemskich, będziemy mieli powiedzonka ziemskie. Jeżeli będziemy żyli według zasad niebiańskich, będziemy mieli powiedzonka niebiańskie. Co jest przepełnieniem naszego serca, to będą mówiły usta. A więc po ustach ich, po wypowiedziach ich poznacie ich. Czy oni są cieleśni, czy oni są duchowi? My jako ludzie zostaliśmy postawieni na tym świecie, aby coś odzyskać. Otóż, kochani, Jezus Chrystus przyszedł i zrobił zaczątek. Jezus Chrystus rozpoczął dzieło. Dzieło odzyskiwania ziemi z rąk szatana. Chce wyrwać ziemię z powrotem, jak człowiek w raju oddał tą ziemię pod władzę diabła. Tak Jezus Chrystus przyszedł, aby tą ziemię zacząć odzyskiwać. Ale Jezus Chrystus tylko rozpoczyna odzyskiwanie ziemi. Zadanie odzyskiwania ziemi dalej mamy my. Dlatego też jest powiedziane, że my jesteśmy synami Boga żywego. Dlatego to Bóg powiedział, że my jesteśmy następcami Jezusa Chrystusa. Jesteśmy pośród Jego towarzystwa, Jego braćmi. Tak mówi Słowo Boże. I Słowo Boże nam mówi, ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Tymczasem to, czego pożąda ciało, prowadzi do śmierci. To zaś, ku czemu zmierza duch, daje życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A więc zobaczmy, nasze dążenia muszą iść ustawicznie w kierunku duchowości. Po to poznajemy Jezusa Chrystusa, po to zaczynamy widzieć Jego wolę, po to zaczynamy czytać Jego Słowo, aby wejść w ten nurt, który On rozpoczął. Aby wejść w to zadanie, do którego nas powołał. Kochani, my musimy zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy na ziemi bezcelowo. Moja mama i mój ojciec po prostu tak się pomylili i wyszło tak, że ja się urodziłem. No i teraz, ponieważ jestem tym owocem pomyłki, więc tak, no, żyję sobie tak, jak taki pomylony właśnie na tej ziemi. Taki, wiecie, nie wiem, do czego dążę, nie wiem, co chcę osiągnąć. No po prostu nie wiem, co chcę osiągnąć, co wyjdzie w życiu po prostu. Ja jestem przedstawicielem wielkiej improwizacji, wiecie. I tak sobie na tym świecie myślę, tak, wyjdzie to, to będzie to. Wyjdzie tamto, to będzie tamto. Tak po prostu jakoś przystosuję się do tego życia na tej ziemi. Czy niedużo jest takich ludzi na tym świecie, którzy właśnie w ten sposób żyją? Co wyjdzie w życiu? A wtedy ewentualnie wykorzysta się coś, co będzie dobrze wychodzić. Człowiek wierzący, który poznaje Jezusa Chrystusa, jest wyciągany z tego świata, tak jak jest przykład taki w Daniela powiedziany, że przyleciał anioł z nieba i chwycił go za włosy. Wyciął go i przeniósł go gdzie indziej, wiecie? To jest coś takiego. To, co się dzieje z tobą i ze mną, kiedy przychodzimy do poznania prawdy, to jest taki przylot anioła, który chwyta ciebie za włosy, wyciąga cię spośród tego tłumu, w którym się znajdujesz, przenosi ciebie zupełnie gdzie indziej, czyli przenosi ciebie z królestwa ciemności do królestwa Syna swego umiłowanego, Jezusa Chrystusa, do Królestwa Światłości i tam cię stawia. I od tego momentu życie twoje jest celowe, jest konkretnym dążeniem, jest konkretnym osiąganiem celów, jest konkretnym wykonywaniem zadań Bożych. Dlatego patrzmy, co jest ważne w naszym życiu. My bardzo często w życiu naszym nawet nie zwracamy uwagi, że to, czego chce nasze ciało, nie jest dobre. I bardzo często ludzie popadają w kompletne zabłądzenie i próbują na przykład alkohol. Dobre. To więcej go próbują. Dobre. I więcej go próbują. Dobre. I w końcu co wychodzi? Alkoholizm wychodzi. To samo jest z narkotykami, to samo jest z papierosami. To samo jest z seksem i tak dalej, i tak dalej. Życie według ciała przynosi zgubę. A wydawałoby się, są to rzeczy przyjemne dla życia. I ludzie często niektóre z tych rzeczy wybierają. I kończy się ich życie czasami z wielkiej sławy, tragicznie kończą. Dlatego musimy zdać sobie sprawę, że my jako dzieci Boże musimy żyć celowo. W 1 Koryntian 3 rozdziale pierwszego wiersza kilka wersetów, 3 wersety przeczytamy. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Oczywiście mówię teoretycznie, bo w tym gronie ludzi zazdrość i kłótnia w ogóle nie występuje. W ogóle nie ma tam. Bo no kto, kłóciliście się kiedykolwiek? Oczywiście, że nie. No. Także nie ma co tam, zazdrościliście coś? Na pewno nie. Na pewno nie, no skąd? Jeśli zazdrość występowała, to w tym kierunku, że to on mi zazdrościł. Z mojego kierunku w jego absolutnie. No czego ja mam mu zazdrościć zresztą? Co ja mam, a co on ma? Także jestem wolny od zazdrości. Miłość pieniędzy to już jest inna sprawa, ale od zazdrości jestem wolny. Tu nie mam miłości pieniędzy, nic powiedziane, tylko o zazdrości i kłótni. Ale są inne fragmenty, które mówią o miłości pieniędzy. I tak dalej, i tak dalej. Cielesność to jest coś, co wiąże się ze sposobem postępowania w tym świecie. Jeśli zauważasz w swoim życiu, że się z kimkolwiek kłócisz, w jakikolwiek nawet najmniejszy sposób, możesz od razu wyciągnąć wniosek. Jestem cielesny. I potrzebuje ratunku Bożego. Jeśli wyciągasz właściwy wniosek, to też możesz we właściwym kierunku pójść. Jeśli zazdrościsz, jeśli z kimkolwiek się kłócisz, od razu masz sygnał od Boga, Bóg ci pokazuje wyraźnie, patrz, jesteś cielesny, a jeśli jesteś cielesny, to pójdziesz z tym światem. Świat i rzeczy na nim spalone będą. A ty musisz siedzieć w okręgach niebieskich. Nie tutaj na ziemi, w okręgach niebieskich. Dlatego szukaj społeczności z Bogiem. Szukaj celowości w twoim postępowaniu. Bo to jest niezwykle ważne. Kochani, ostatnio zauważyłem, że wśród nas niektórzy ludzie zaczynają się kłócić. Miało niby nie być tego w tej grupie. Ale zauważam. To ten z tym jest poróżniony, ten z tym nie chce rozmawiać, ten z tamtym. Bo coś ktoś komuś... Mi nie nadepniecie na odcisk, bo nie mam. Nie mam żadnego odcisku. Mam wygodne buty i nie zrobiły mi się odciski. Kochani, pamiętajmy, że my mamy być ludźmi, którzy naprawdę wyzbywają się zwykłych, ziemskich zasad postępowania. Czy robisz coś w ogóle w tym kierunku, żeby dociekać, dochodzić, żeby walczyć o to, żeby się z nikim nie kłócić? No jeśli na przykład twoja żona jest taka, taka, że jej się nie da tak normalnie powiedzieć, bo ona zawsze... Prawda? Jaka ta żona, nie, Robert? To nie daje się gadać z taką osobą. To zawsze swoje ta, no i jak nie trzaśniesz, to się nie zamknie. No. No mam nadzieję, że nikt z was nie trzaska. Przynajmniej nie widzę sióstr posiniaczonych w zborze. Przynajmniej na razie nie widziałem. I mam nadzieję, że bracia posiniaczeni, tak? Też nie widziałem. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my się musimy nauczyć biblijnego języka. Biblijnego języka. Musimy nauczyć się rozmawiać ze sobą. Zdawało się, że to takie proste, takie oczywiste, takie normalne. A się okazuje, że to jest nienormalne. Ludzie się kłócą. Ten to mówi, ten tamto mówi. A jak powinno być? Powinni po prostu ze sobą w pokoju rozmawiać o wszystkim. Wyjaśniać sobie wszystko i ulegać jedni drugim w miłości Chrystusowej. Ulegać jedni drugim, no tak. Jak można jemu ulec, jak można jej ulec, nie? No przecież to jest nie do przyjęcia. Przecież to godzi w moją godność. To mnie obraża. Kochani, ile słów padło, które obrażały Jezusa Chrystusa? Króla królów i Pana panów. A z czego był znany? Z łagodności. A był znany z łagodności. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali ciału. Według ducha postępujcie. To nie chodzi o to, że jak ja chcę się z kimś kłócić, to Biblię szybko otwieram, będę czytać, żeby tylko jakoś tak te myśli zmienić. Czytanie Biblii, da, owszem, to jest pewne rozwiązanie. Ale przecież masz Ducha Świętego w swoim wnętrzu. Amen? Przyjąłeś Ducha Świętego? No to On ma cię uświęcać. A jak ty masz myśl taką, że musisz ostro odpowiedzieć, bo zostało do ciebie ostro powiedziane i Duch Święty do ciebie mówi, a dokop jej, przygadaj jej, odpowiedz jej, tak, wiesz, tak. Tak Duch Święty mówi? Ja się pytam, czy kiedykolwiek Duch Święty do kogokolwiek z was w ten sposób powiedział. Mówił ktoś? Złóż świadectwo, nie? Widzicie, jak to jest? Ale jakiś duch mówił. Jak ktoś skrzywdzi twoje dziecko, to idź zabij to dziecko, które skrzywdziło twoje. Duch Święty kazał ci zabić. Tak? Ale jakiś duch to mówi. Jakiś duch to mówi. Jak ci tak odpowiedziała, to znienawidź ją. Przecież jakiś duch to mówi. I za każdym razem temu duchowi musisz się sprzeciwić. Dotąd nie walczyliście aż do krwi przeciwko grzechowi. Rozważaliście to słowo? Czy sprzeciwialiście się kiedyś w walce przeciwko grzechowi aż do krwi? Tak mocno sprzeciwiałem się, żeby źle nie odpowiedzieć, żeby się dobrze zachować, żeby siebie wstrzymać, że aż pazury sobie wbiłem i krew mi poleciała. Tak siebie wstrzymywałem i nie zrobiłem nic złego. Aż musiałem obandażować moją rękę. Wspieraliście się kiedyś przeciwko grzechowi aż do krwi? Nieraz myślimy, że sprzeciwianie się grzechowi aż do krwi to tylko sprawa prześladowań. Nie, nie. To masz na co dzień tą walkę. Ja się pytam, czy kiedykolwiek sprzeciwiałeś się aż do krwi w walce przeciwko grzechowi w twoim własnym życiu? Czy siebie trzymałeś z zalejce? Czy uzdę sobie założyłeś? Wiesz, jaki koń jest silny? Jak myślisz? Silniejszy od człowieka? Od kilku ludzi. A jednak jeden człowiek wkłada mu ustę do pyska i trzyma go. I on nie idzie. Wiesz, że musisz sobie uzdę włożyć? Do buźki, powiem delikatnie. I musisz siebie trzymać. Czy kiedykolwiek podjąłeś taką walkę z sobą samym? Wiesz, kiedy przychodzi błogosławieństwo Boże? Błogosławieństwo Boże przychodzi wtedy, kiedy dasz się prowadzić Duchowi Świętemu. Wiesz, co to znaczy, dasz się prowadzić Duchowi Świętemu? To znaczy, to On będzie trzymał za lejce i ciebie nie puści. Albo ciebie pogoni. Wiesz, co to znaczy być nieposłusznym Duchowi Świętemu? Nie poddawać się Jego woli. A znasz Jego wolę? No właśnie. Ile walki ze sobą staczasz? Ile podejmujesz wysiłku, żeby siebie doprowadzić do prawdziwego chrześcijańskiego życia? Wiecie, pójście na nabożeństwo jest takie ciężkie. Bo to wiesz, codziennie pracujesz ciężko, cały tydzień do późna, czasami nie śpisz, no bo trzeba zdobywać pieniądze. No, w niedzielę trzeba się wyspać. A na domiar złego nabożeństwa są o 10:00. Tu człowiek akurat smacznie śpi, a tu raptownie nabożeństwo. Co oni wymyślili? To nie można już gdzieś w południe wymyśleć jakieś nabożeństwo. Może po południu? Kiedy są mecze? Wymyślają. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Dla nas najważniejsze na tym świecie jest co? Ja jestem najważniejszy? Czy Bóg? Jeśli Bóg, to będę zawsze szukał Jego i społeczności z Nim. Jeśli Bóg, to będę walczył ze sobą. Jeśli objawił się w moim życiu grzech, to będę wszystko robił, żeby go zwyciężyć w moim życiu. Żeby go przekląć w moim życiu. On musi wyjść z mojego życia. Przypomnę teraz, jak rozmawiałem kiedyś z jednym człowiekiem, mówię, słuchaj, musisz rzucić palenie, bo w Jezusie Chrystusie masz być wolny. No tak, ale weź tu rzuć. Ja mówię, ale lubisz palić? No tak. Ja mówię, to musisz zacząć nienawidzieć. Ja mówię, nie możesz rzucić czegoś, co lubisz. Musisz zacząć nienawidzieć, musisz włożyć swój wysiłek w to, żeby nienawidzieć. A jak znienawidzisz, to tylko poprosisz Boga, Panie, uwolnij mnie teraz i zostaniesz wolny. Wiele lat palił. Dużo lat. I dużo papierosów. W jednej chwili rzucił i stał się wolny. Znienawidził. Kochani, jeśli lubimy grzeszyć, jeśli grzech jest dla nas przyjemnością, to nigdy z nim nie zerwiemy. A jeśli chcemy zmienić nasze życie na życie duchowe, nie robiąc żadnego wysiłku, to nic z tego nie będzie. My mamy włożyć w to nasz własny wysiłek, a wtedy przychodzi błogosławieństwo Boże. Wtedy przychodzi łaska Boża. Jeśli chcesz szukać Bożej obecności w swoim życiu, jeśli chcesz widzieć Boże przebudzenie i działanie Ducha Świętego, musisz włożyć w to wysiłek. Kochani, to nie ma tak, że za darmo wszystko masz. Jest wiele rzeczy w życiu chrześcijanina, które masz po prostu, jak my mówimy, za friko, za darmo. Nic prawie nie trzeba robić i masz. Ale wiele rzeczy, które są wartością Bożą dodaną, przychodzi do twojego życia poprzez wielki wysiłek. W naszym zborze mamy teraz, tak, w niedzielę nabożeństwo tu popołudniowe w Międzylesiu, w poniedziałek nie mamy, to trzeba jeszcze w poniedziałek zrobić nabożeństwo, bo we wtorek mamy, w środę mamy, w czwartek mamy, w piątek mamy, w sobotę grupa uwielbiająca i znów niedziela dwa, tak? Kochani, trzeba coś zrobić, w poniedziałek jeszcze nabożeństwo. To jest cena. To jest cena. Chcesz być blisko Boga, to musisz płacić cenę. I wtedy przychodzi. O, ja bym chciał tak, Panie, w duchu. Tak bym chciał w duchu się modlić, w duchu mówić, pod wpływem Twojego ducha działać i tak bym chciał, żebym jak na chorego ręce włożył, żeby się był uzdrowiony. No. Zaczęliśmy przeżywać ożywienie. Zaczęliśmy przeżywać Bożą obecność. Zaczęliśmy szukać Bożego oblicza. Cuda się zaczęły robić. Patrzymy, a Bóg robi. Myślimy, że to jest inna droga do tego, samo sobie tak z nieba spadnie? Nie. Modlimy się do Boga, Boże cuda, modlimy się o Boże błogosławieństwo i niedawno na budowę mieliśmy 120 tysięcy, już mamy 190 tysięcy. Kochani, to jest Boży cud. Jak myślicie? To nie jest Boży cud? Jest Boży cud. I Bóg da jeszcze więcej i będziemy mogli ten dom rozpocząć na wiosnę. Będziemy mogli spokojnie rozpoczynać. Jeśli Bóg przedłuży nasze życie, będziemy mogli rozpoczynać. Kochani, zdawało się niemożliwe. Niemożliwe. Skąd to się wszystko bierze? Od Pana naszego, Jezusa Chrystusa. To stąd 10, to stąd 18, to stąd 30. Teraz znów nam jeden zbór ofiarował 37 tysięcy. Bóg jest cudowny, kochani. Bóg jest cudowny. Ale skąd to się bierze? Chodziliśmy, jęczeliśmy, prosiliśmy za ludźmi, tak? Nie. Chodziliśmy, jęczeliśmy, prosiliśmy naszego Pana i Boga Wszechmogącego. A Bóg pobudza serca. Bóg jest naprawdę wielkim Bogiem. Dlatego my mamy zacząć wchodzić w głębszą społeczność z naszym Bogiem. Ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Boga. Pomyślmy, co Bóg mówi. Jeśli dasz się prowadzić Duchowi Świętemu, stajesz się synem Bożym. Córką Bożą. Wyobrażasz to sobie? Stajesz się autentycznie adoptowanym synem Bożym. Samego żywego Boga. Wyobrażasz sobie? Jesteś przedstawicielem Boga na ziemi. Bóg coś na ziemi chce zrobić i używa kogo? Swoich synów i swoje córki. No nie działa przez obcych, działa przez swoich. Swoje dzieci stawia w różnych miejscach i wykonuje swoje dzieło. Zobaczmy, dokładnie to Jezus Chrystus nam pokazał. Przyszedł na ziemię i jaką wolę, czyją wolę pełnił? Ojca swojego. A jaka ta wola była? Po czym się poznaje, że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest na ziemi? Głusi słyszą. Ślepi widzą, chromi powstają, opętani są uwalniani. Są uwalniani opętani? Wyganianie demonów to jest coś strasznego? No przecież to właśnie robimy. Zmartwychwskrzeszenie. O, kochani, jak ja kiedyś coś takiego posłyszałem, myślę, jacy ci ludzie są wielcy, że tam taka rzecz się wydarzyła. A jacy ci ludzie są wielcy? Wcale nie są wielcy, Bóg jest wielki. Bo i u nas to samo zrobił. Wskrzeszenie zmartwych? Przeżyliśmy. Uzdrowienie z białaczki 4-letniego chłopczyka? Bóg uczynił. Złamanie ręki dziecka w jednej chwili Bóg uzdrowił. Ile jeszcze trzeba? A wiele takich rzeczy jest. Naprawdę wiele takich rzeczy jest. I Bóg zaczyna czynić i czynić i nam daje przywilej, że przy tym możemy stać i widzieć to. Widzicie, jaki przywilej? Bo On to robi wśród swoich dzieci. Kochani, Bóg jest wielki. Już teraz nie mówimy to w teorii. Wierzyliśmy w to, że Bóg jest wielki. A teraz jeszcze zobaczyliśmy. Nie dość, że wierzymy, to jeszcze widzimy. Bo Bóg jest wielki. A my mamy dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Mamy dać się prowadzić Duchowi Świętemu. W Galacjan w 3 rozdziale, w 26 wersecie jest powiedziane, albowiem wszyscy jesteście synami Boga. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Dziedzicami według obietnicy. Dziedzicami Jezusa Chrystusa. Wiecie, co to oznacza? Że Jezus Chrystus umarł i po Nim wszystko odziedziczyliśmy. Zawsze, kiedy testament ma być otwarty, to musi być śmierć. Musi być potwierdzona. I została potwierdzona śmierć Jezusa Chrystusa. Testament został otwarty i to, co wynikało z testamentu, zostało nam przydzielone. Jesteś bogaty. W Chrystusie Jezusie jesteś bogaty. Masz wszystko. Wszystko możesz. Możesz na przykład poprosić Jezusa Chrystusa o pomoc i zawsze ci jej udzieli. A ja wiedziałem, Jezus Chrystus kiedyś powiedział do swojego Ojca, że ty mnie zawsze wysłuchujesz. I ja muszę przed wami powiedzieć śmiało i otwarcie, a ja wiedziałem, że Jezus Chrystus nas zawsze wysłuchuje. On naprawdę nas zawsze wysłuchuje. Oczywiście musimy dać się prowadzić. Jeśli wykonujemy Jego dzieła, to On nas zawsze wysłuchuje. Jeśli jesteśmy krągnąbrnymi, nieposłusznymi Bogu dziećmi, to wtedy przestaje nas wysłuchiwać. Ale jak jesteśmy posłuszni, to On nas zawsze wysłuchuje. Dlatego jesteśmy w Jego rękach i dlatego jesteśmy uczynieni Jego synami i córkami. Galacjan w 4 rozdziale, w 5 wersecie jest powiedziane, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Ponieważ jesteście synami, dlatego zesłał Bóg Ducha swojego Świętego. Nie dostalibyśmy Ducha Świętego, gdybyśmy nie byli synami. I dlatego zsyła na ciebie i na mnie Ducha swojego Świętego. I w Jego mocy możesz żyć. I w Jego mocy możesz zwyciężać. Dlatego musisz się poddać Duchowi Świętemu, aby ciebie prowadził. Musisz się poddać. Nie masz absolutnie innego, żadnego wyjścia. Musisz poddać się Duchowi Świętemu. Bo tych, których przedtem poznał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu i poprzez prowadzenie Ducha Świętego stajesz się coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Innej drogi nie ma. Wiecie, jest taka ciekawa, charakterystyczna cecha w życiu małżeństw. Wiecie, to jest znamienne. Powiem tak. Małżeństwa, małżonkowie, jeśli żyją w harmonii, w zgodzie w swoim małżeństwie, stają się do siebie coraz bardziej podobni. Wiecie? Naprawdę. Ja byłem blondyn. Taki blondyn, teraz to już ja jestem już bardziej siwy, ale byłem blondyn, jaśniutki, mam zdjęcia, mogę pokazać, mogę wam udowodnić. A moja żona miała czarne włosy. Bardzo lubiałem zawsze czarne włosy u kobiet. Więc Cieszyłem się bardzo, że ona właśnie ma takie czarne, czarne włosy. I wiecie, jakie się u mnie włosy zrobiły po wielu latach małżeństwa? Dokładnie takie. Naprawdę. Mogę wam zdjęcia pokazać, obecnie robione. Całkiem ciemne włosy. A byłem blondyn, całkowity blondyn. Jaśniutki blondyn. Taki jak twoja córka, Monika. Takie włosy miałem. Takie jaśniutkie. A później się zrobiły ciemne, całkowicie ciemne. Jeżeli żyjemy zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego, ludzie zaczną w nas zauważać podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Jak Duch Święty będzie nas prowadził, to upodobni nas do Jezusa Chrystusa. Ludzie to zauważą i będą chcieli przebywać w naszej obecności. Będą chcieli doświadczać błogosławieństw Bożych, będąc przy nas. Dlaczego? Przecież to nie my mamy moc. Przecież to my, nie my przemieniamy życie ludzi, ale Jezus Chrystus. Więc jeśli stajemy się podobni do Jezusa Chrystusa, mamy tą samą moc, którą Jezus Chrystus ma. Bo On nam ją daje. A ponieważ działa Boża moc, to działa też Boże uzdrowienie. Abyśmy to dobrze wiedzieli. Jeżeli mamy magnez, i w pobliżu znajdzie się żelazo, to co? Będzie przyciągać. Ale czemu? Przykładasz do innego metalu, nie przyciąga. Do żelaza przyciąga. Widzisz, jeśli jesteś napełniony Bożym Duchem Świętym, będziesz przyciągać ludzi do Jezusa. Będziesz ich przyciągać. Będziesz miał w sobie niewidzialną, gołym okiem siłę, która ciągnie. Po prostu ciągnie. Ludzie patrząc na twoje życie, patrząc na przemiany twojego życia, patrząc na rzeczy dziejące się dookoła ciebie, będą chcieli być w twoim towarzystwie. Dlaczego ludzie chcą być na tym miejscu? Dlaczego chcą być? Bo przyciąga ich Duch Święty. Duch Święty ich przyciąga. Kiedyś pamiętam, jak pewien duchowny powiedział w jednym z kościołów Białej Podlaskiej: nie idźcie tam na twardą, bo tam jak się wejdzie, to zaraz za progiem stoi taki duch, który od razu człowieka porywa i już nie wypuszcza. Taką nam reklamę zrobił. Dobra reklama, naprawdę dzięki, dzięki, serdeczne dzięki. A tu jest taki duch rzeczywiście. Porywa, już nie wypuszcza. Za serce łapie. Całkowicie. Za plecy łapie, za ręce łapie. Już nie wyrwiesz się, nie ma szansy. Bo nigdzie indziej nie chcesz być. Tylko w obecności Bożego Ducha Świętego. Jak Duch Święty zaczyna działać, jak ja się modlę i Duch Święty zstępuje, to ja chcę się modlić więcej i więcej, bo chcę więcej tego Ducha mieć. Tego Bożego działania. Ja pragnę tego Bożego działania. Duchu Święty, przyjdź. Wykonaj swoją pracę. Czyń wszystko według swojej własnej woli. Zrobię wszystko, co każesz. Bo chcę, żeby się twoja wola wypełniała. To ma być nasze nastawienie. Ale my bardzo często, chociaż jesteśmy, jak Słowo Boże mówi, uczynieni rodem królewskim, kapłanami Boga, w objawieniu Jana w 1:5-6 i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. I w objawienia 5:10 powiedziane jest: uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów. I będą królować na ziemi. I ponieważ takie jest Boże działanie, bardzo często trudno jest zrozumieć jakieś takie czysto ludzkie czyny, postępowanie, jakie staje się modne wśród ludzi, ludzi Kościoła, ludzi na nowo narodzonych. Skąd się bierze bardzo często właśnie taki sposób cielesnego zupełnie postępowania? Apostoł Paweł mówi, nadziwić się nie mogę, jak to jest, że wy między sobą się kłócicie, ja jestem apolosowy, ja pawłowy. Jak to jest, że wy między sobą się sprzeczacie o takie rzeczy? Czy to jest możliwe, żeby wierzący człowiek zaczął się sprzeczać o to, kto ma więcej darów Ducha Świętego, kto jest większy, kto jest wyższy, kto jest ważniejszy? No wyobrażacie sobie, żebym ja stanął przed wami, zaczął mówić, słuchajcie, co wy, ja jestem najważniejszy tutaj. No wyobrażacie sobie, żeby wśród wierzących ludzi coś takiego występowało? Chociaż niby to się wiąże z duchowymi rzeczami. Moje zdanie jest najważniejsze. Ja na końcu się wypowiadam. Prawda? I my uważamy, że nam się należy autorytet, nam się należy chwała, nam się należy sława, nam się należy, wiecie, pierwsze miejsce, bo ja jestem najważniejszy. Kochani, wszyscy mamy się nawzajem szanować, jak najbardziej, ale najważniejszy wśród nas to jest Jezus Chrystus. On jest najważniejszy, on jest na pierwszym miejscu i Jemu zawsze musimy dawać miejsce wśród nas. Bo On musi mieć do powiedzenia. To, co On powie, tak musi się stać. My możemy postanowienia nawet czynić, ale one nie mają się nijak do tego, co mówi Duch Święty. I dlatego bardzo często zadziwiają nas jakieś takie cielesne wyskoki ludzi. W Tytusa apostoł Paweł o tym też pisze. W Tytusa w pierwszym rozdziale, w 15 wersecie czytamy, dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Tacy twierdzą, że znają Boga, ale swoim postępowaniem wyraźnie temu przeczą. Budzą po prostu od razu. Są zbuntowani, niezdolni do żadnego dobrego uczynku. Skąd bierze się bunt w życiu człowieka? Jak myślimy, skąd bierze się bunt? Kto pierwszy się zbuntował? Diabeł się pierwszy zbuntował. A dlaczego? Za mało mu Bóg dał? Innym aniołom dał więcej, a jemu mało dał? Właśnie odwrotnie. On dostał najwięcej. On był najpiękniejszy. On miał największą władzę. 1/3 aniołów mu podlegała. Wszystkich aniołów, 1/3. I był najpiękniejszy. I najpiękniejsze ozdoby miał. Największą władzę miał. Najwspanialszy był. I właśnie on się zbuntował. I dlatego tak często na ziemi dzieje się nadal dokładnie tak samo. Ludzie dostają dużo od Pana, dostają jeszcze więcej, dostają wspanialej i zaczynają się buntować. Kochani, Słowo Boże ustanawia porządek, Słowo Boże ustanawia, jak rzeczy się mają, co ma być po kolei, co przez kogo ma być robione. Słowo Boże ustanawia, to Duch Święty postanawia, że rzeczy tak się mają, nie inaczej. Kochani, powiem tak zupełnie szczerze. Modliłem się, żeby Bóg w zborze dał dar wykładania języków. Modliłem się, żeby ktoś dostał taki dar. Modliłem się, Panie, tylko nie mi dawaj ten dar, bo po prostu wolę, żeby to ktoś inny. Żebym ja na przykład mówił językami, a ktoś inny, żeby to wykładał. Nie? To tak bezpiecznie będzie. Wiecie, komu Bóg dał? Bóg ma swój porządek. Dał mi. Czy myślicie, o to prosiłem? Nie. Naprawdę, szczerze mówię, nie prosiłem. Dlaczego Bóg tak zrobił? Bo Duch Święty jest strasznie złośliwy. Jak modli się, to On ci na przekór da. Tak? Nie. Duch Święty jest święty. Duch Święty jest doskonały. On wie, kiedy trzeba i co i komu dać. To On wie. A my mamy się temu po prostu podporządkować. Czemu tak? Odpowiem wam, czemu tak. Nie wiem. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Czemu tak Bóg uczynił? Naprawdę nie wiem, nie umiem tego wyjaśnić. Ale jeśli tak uczynił, no niech tak będzie. Pewnie później dostanie więcej ludzi, ale na początek Bóg tak postanowił, ma być tak i koniec. A my mamy się nauczyć być posłuszni Jemu. Po prostu posłuszni. I skromnie w pokorze przyjmować to, co Bóg mówi. To, co robi, to, co daje. To musi być według Jego porządku, nie według naszego porządku. Jest porządek. I Słowo Boże wyraźnie mówi. Według porządku Melchizedeka. Tak miało wtedy być, więc tak zostało uczynione. I nic tu do nas. To my nie mamy tu nic do powiedzenia. To nie jest tak, że myśmy zrobili plany Kościoła, tam na górze są, możecie znieść, jak chcecie zobaczyć. Plany Kościoła i powiedzieliśmy, Duchu Święty, wszystko żeśmy przygotowali, a teraz pobłogosław. To tak nie było. To Duch Święty dyktował, jak to ma być. Wśród kłótni i sporów i tam, wiecie, takich różnych wypowiedzi. A to, żeśmy się pogniewali na siebie, a później znowu zaczynaliśmy rozmowy i tak dalej, i tak dalej. A czemu? Dlatego, że trzeba było w końcu znaleźć, co Duch Święty mówi. Duch Święty pokazał, Duch Święty nauczył, Duch Święty podyktował, ludzie narysowali, ale pod dyktando Ducha Świętego. I teraz Duch Święty powiedział, jeśli to jest mój projekt, to ja za swoje projekty płacę. I Bóg zaczyna błogosławić, bo to jest Jego projekt. Gdyby to był nasz projekt, Bóg powiedział, za swoje projekty musicie płacić. Zdobywajcie środki. Kochani, my mamy być naprawdę w rękach Bożych. I to, co Słowo Boże mówi, mamy przestrzegać. W Tytusa w 2:11 jest powiedziane, bowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. I na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Wiecie, jak to się przekłada na życie codziennie? Mianowicie to jest coś takiego. Są światła, skrzyżowanie i stoją obok siebie dwa samochody. Obydwoje dodają gazu. Duch Święty mówi, nie puścisz go chyba. Dim, 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 bam, bam. Włącza się zielone światło i co? Dym, dym wszędzie, dym. Spod opon leci. A Duch Święty, nie puścisz go chyba. Nie puszczę, Panie, nie puszczę. I rusza. I drugi rusza. I tamtemu też Duch Święty mówi, no chyba mu nie, nie ustąpisz mu chyba. No nie, nie ustąpię, Panie, nie. A diabeł stawia po to radar. Oczywiście. Jak najbardziej. Bo my wiemy, jak trzeba się zachować, bo Duch Święty nas pouczył. Czy to jest o tym tutaj powiedziane w Tytusa? Czy to jest o tym powiedziane, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości, i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei, objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych wyścigach. Myślicie, że to są żarty? Nie. To wcale nie są żarty. Człowiek wierzący daje się uwikłać w takie rzeczy. Ponosi później konsekwencje i mówi, Panie, czemu mi nie pobłogosławiłeś, żebym z nim wygrał? A sobie wygrywaj, Bóg mówi. Jedź na tor wyścigowy i się ścigaj, ile chcesz. Na drodze masz się zachowywać tak, jak Duch Święty ci będzie dyktował. I na pewno ci nie podyktuje, nie puść go. Kochani, wtedy, kiedy zaczynamy rzeczy robić, które są niezgodne z wolą Bożą, wtedy wcale nie jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, tylko przez ducha ciemności. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. A duch ciemności nigdy nie prowadzi nas do dobrych rzeczy, tylko mówi rób, ty zrobisz, a on stoi i się śmieje z ciebie, ale się dałeś nabrać, zgrzeszył, patrzcie, zgrzeszył, no. Taki wierzący człowiek, a taki był doskonały. Taki był doskonały, a patrzcie, zgrzeszył, głupio. Myślisz, że tak się nie śmieje? Dokładnie tak jest. Kiedyś, kiedy mnie namówił do grzechu, słyszałem jego śmiech. Bóg mi dał posłyszeć jego śmiech. Rechotał aż do rozpuku. Jakby echo się roznosiło, jakby w jakimś wielkim pomieszczeniu się śmiał. Normalnie na cały głos słyszałem ha, 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 ha. A namawiał mnie. Zrób, to nic takiego. No przecież to nic takiego. Najbardziej to się śmieje, jak wpadasz już do piekła i nie możesz stamtąd wyjść. Już kres ostateczny, nie masz wyjścia. To wtedy się najbardziej z ciebie śmieje. Dlatego nie pozwól mu na to, żeby on się swojego życia śmiał. Namówi ciebie do czegoś, dojdzie do zniszczenia, dojdzie do straty, a on się z ciebie śmieje. Że jesteśmy tacy głupi. Że jesteśmy tacy naiwni. Że dajemy się tak łatwo podjudzić. On podjudza, oczywiście. Ale z nas się śmieje, że daliśmy się. Tak łatwo daliśmy się. On chodzi jako lew ryczący. Czy tam w Słowie Bożym jest powiedziane, że jako lew porywający? Nie, jako ryczący. Chcę, żebyś się przestraszył. Jak się przestraszysz, to będziesz uciekać. Ale my nie mamy ducha strachu. My mamy ducha odwagi. Dlatego bardzo śmiało sobie poczynamy. Amen? Bardzo śmiało sobie poczynamy i stajemy przeciwko mocy ciemności. Dlaczego? Bo on nam nic nie może zrobić. Nie dlatego, że jesteśmy silni. Ale dlatego, że Duch Święty w nas mieszka, a On jest najpotężniejszy. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Amen. I niech was Bóg błogosławi.